Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu. W studiu Wojciech Perczak, wicewojewoda lubuski, powołany 11 grudnia ubiegłego roku. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Pół roku, można powiedzieć, minęło Pana wicewojewodowania, choć warto przypomnieć, że był Pan wcześniej wojewodą lubuskim. Jedną z podległych Panu służb jest służba weterynaryjna. No i tutaj w Lubuskiem mamy, trudno powiedzieć, że kryzys, ale na pewno sprawę, dzięki której sporo się mówi o Deszczynie, o województwie lubuskim. Chodzi mianowicie o stado dzikich krów. Jakie są najnowsze decyzje w tej sprawie losu tych biednych stworzeń?
No, historia jest raczej Państwu znana, to znaczy pierwszą decyzją była decyzja o zabiciu stada, czyli usunięciu tego stada z obrotu, ponieważ nie było ono dokładnie zbadane i nie wiadomo było, jakie stanowi zagrożenie dla otoczenia i zagrożenie, że zwierzęta niezarejestrowane, niezbadane mogą przedostać się do obrotu.
I tu warto powiedzieć, że to była jedyna możliwa prawnie decyzja wówczas.
No tak, to była taka...
Lekarza weterynarii.
Tak, jeśli chodzi o weterynarię, bo istotą sprawy jest odizolowanie tego stada. Więc to, co mamy teraz, czy to, o co apelował prezydent Duda i prezes Kaczyński, to jest sprawa znalezienia sposobu uratowania tych zwierząt przed zabiciem, ale żeby to wykonać, trzeba po prostu to stado odizolować, żeby nie dopuścić, tak jak mówiłem, do obrotu tych zwierząt, zanim nie zostaną gruntownie zbadane, czy mogą do tego obrotu wejść, bo na to patrzy Unia Europejska. Unia Europejska się też tym interesuje, komisarze rolni Unii Europejskiej, i wiadomo, że w przypadku stwierdzenia, że z tego stada jakieś zwierzę dostało się do obrotu ogólnego, no to Polska poniosłaby surowe konsekwencje.
Tym bardziej, że Polska już była, jeśli chodzi o nadzór weterynaryjny, na cenzurowanym, i to
tak jest
nieraz. Ale proszę mi powiedzieć taką rzecz. Unia Europejska, paszporty, kolczyki, rejestry, ewidencje i tak dalej. To stado od 10 albo i 20 lat żyje w ten sposób. Dlaczego dopiero teraz, po takim długim czasie, podjęto działania?
No bo to wymagało podjęcia zdecydowanych działań. No problem w tym, że za zakolczykowanie, za rejestrowanie zwierząt, za badania zwierząt i tak dalej, to ponosi, zobowiązany do tego jest właściciel. A właściciel tego nie robił. Te zwierzęta tak sobie luzem tam chodziły. Rozmnażały się, karmione, karmiły się tam tym, czym się da. Też zdychały, rozmnażały się, tak jak mówiłem, i tak dalej. Więc one się, można powiedzieć, wymknęły spod kontroli związanej z rejestracją zwierząt w normalnym trybie hodowli. I teraz trudno jest, no, zostało to stado zlokalizowane i ogrodzone, więc to już jest pierwszy jakby krok. I drugi, no to musi być inicjatywa właściciela w zakresie zarejestrowania. Urzędowo można też to zrobić w sposób taki zastępczy i to dopiero wtedy można te zwierzęta
Kiedy one
badać.
Zostaną fizycznie przewiezione już do gospodarstwa, o którym mowa, państwowego,
no,
gdzie
teraz
mają?
Zaczęły się różne jakby, no nie wiem, podchody, to może złe słowo.
No podobno chętnych jest bardzo wielu, jak sam minister chętnych, Ardanowski mówił.
Tak, tylko że ci chętni to są takie osoby, które wykazują dobrą wolę, nie zwracając uwagi na to, że po pierwsze, ja już powtarzam tu nawet dzisiaj chyba drugi albo trzeci raz, że to stado musi być odizolowane od obrotu powszechnego. Bo inaczej będzie ryzyko, że niekontrolowane stado, niekontrolowana hodowla stada, czy zwierzęta z tej niekontrolowanej hodowli dostaną się do oficjalnego obrotu. A w normalnym obrocie rejestrowanych zwierząt, kolczykowanych i tak dalej, zwierzęta są badane, bo takie są obowiązki właścicieli, i normalnie właściciele to robią. Natomiast tutaj mamy sytuację, że to nie było robione i to stado musi być dokładnie, znaczy po pierwsze, według mnie odizolowane, dokładnie zbadane i żeby absolutnie wyeliminować ryzyko przedostania się do normalnego obrotu członków tego stada. Bo w tym stadzie prawdopodobnie są też sztuki zdrowe, też są chore, ale żeby uznać je za możliwe do dopuszczenia do obrotu, to musi być na 100% to stado zbadane. A żeby mogło być zbadane, to musi być odizolowane, musi być oczywiście karmione i tak dalej, bo ono już sobie nie chodzi samo i nie zdobywa pożywienia. Musi mieć zidentyfikowaną własność, czyli musi być policzone, zarejestrowane, zidentyfikowane. No i musi być wola współpracy właściciela i wójta ze służbami weterynaryjnymi w tym zakresie. No i oczywiście ci, którzy są chętni do przejęcia.
Zostawmy już ten temat. W każdym razie podsumować można tak. Krowy z Deszczna są i pewnie będą jeszcze przez pewien czas ikoną województwa lubuskiego, przynajmniej w skali ogólnopolskiej, w takim ogólnym przekazie. Chciałem pana zapytać jeszcze o współpracę z samorządowcami. W swoim wystąpieniu 12 grudnia, czyli dzień po powołaniu w ubiegłym roku, mówił pan, że muszą państwo przede wszystkim realizować politykę rządu w terenie we współpracy z samorządami, ponieważ samorządy są naszym partnerem. Niezależnie od różnic, od sporów politycznych, to my tutaj, żeby uzyskać jakiś efekt, jesteśmy, można uczciwie to powiedzieć, skazani na współpracę z samorządem. Skazani to tak brzmi trochę... Bardzo wymownie brzmi.
Tak, no bo
wiadomo. A jak ta współpraca się układa, proszę powiedzieć?
Ta współpraca, ja myślę, że się układa poprawnie. Poza tam paroma wyjątkami, to generalnie myślę, że obie strony są zainteresowane tą współpracą, bo obie strony w jakiś sposób korzystają, zyskują. Ponieważ realizacja programów rządowych, społecznych tutaj głównie, bo one są jakby na pierwszym miejscu, ale nie tylko w obszarze infrastruktury, czy w innych obszarach tam powiedzmy zarządzania kryzysowego i tak dalej, no to te programy rządowe realizowane są na poziomie samorządów. W związku z tym ta współpraca, ja to, co pan przeczytał przed chwilą, to ja mogę śmiało powtórzyć dzisiaj to samo. Wszystkie słowa, które pan to przeczytał, jestem gotów dzisiaj przeczytać.
Słowa.
Tak, ale to były słowa na wstępie, a dzisiaj to są słowa po pół roku.
A po pół roku powiedziałby pan też, skazani jesteście na współpracę.
To skazanie pana tutaj widzę, bo to dziennikarz lubi takie.
Miałem kiedyś problemy z powodu tego słowa właśnie.
Aha,
więc...
Jasne, więc utkwiło to panu. Skazani jesteśmy, można powiedzieć, ustawowo też, bo wielu w przypadkach samorządy wykonują zadania zlecone przez administrację rządową i to jest zapisane w ustawach, więc to można powiedzieć, że ustawowo jesteśmy skazani na współpracę. Oczywiście jakość realizacji tych zadań wynika, zależy od jakości takich relacji już czy osobistych, czy instytucjonalnych.
A skąd czasami opór samorządów niektórych we wdrażaniu pewnych rządowych programów we współpracy? Bo wiemy o takich samorządach, już nie będziemy tutaj wymieniać przykładów. Z czego to się bierze i czy macie jakiś pomysł państwo jako administracja rządowa, jak to przezwyciężać?
No, bo niektórzy samorządowcy tak są uwikłani za bardzo w politykę i udają, że im się nie opłaca współpracować z rządem czy wdrażać programy rządowe. Czasami jest sytuacja taka, którą można rozumieć, w której można rozumieć samorządowców, to znaczy wdrażanie programu rządowego wymaga dodatkowego wysiłku, dodatkowego zaangażowania i ludzi, i pieniędzy czasami i tak dalej. Natomiast efekt społeczny jest zawsze pozytywny. I nie wszyscy są skłonni podjąć ten trud, żeby spełnić warunki pozyskania środków rządowych na zrealizowanie jakiegoś celu, który po jakimś roku, czy dwóch, czy czasami dłuższym przyniesie efekt pozytywny dla społeczeństwa.
Mamy od dzisiaj, właściwie to od wczoraj, uczniowie w całej Polsce mają wakacje. Uczestniczył pan w zakończeniu roku szkolnego w szkole w Kostrzynie. Proszę powiedzieć, to był bardzo gorący rok w polskiej oświacie. Kolejny będzie pewnie nie mniej gorący. Jak pan ocenia wdrożenie reformy, która od września nabierze już realnego kształtu, czyli koniec gimnazjów, 4-letnie licea?
No, ja tam akurat bardzo głęboko w tym nie siedzę, no ale tyle co... No ja pochodzę z okresu takiego historycznego, w którym kończyłem 8 klasę, 4 lata liceum i 5 lat studiów, więc to była wtedy klasyka. Ja dokładnie nie odpowiem na to pytanie, pytanie, czy to dzielenie na gimnazjum i skrócenie wykształcenia średniego i później wykształcenie wyższe, to jest właściwa droga? No według mnie taki podział, kształcenie podstawowe, kształcenie na poziomie średnim, czyli takie pośrednie między wykształceniem podstawowym a wyższym i wykształcenie wyższe, to jest model bardziej czytelny i dlatego ja uważam, że w tym obszarze, w tym modelu jest to lepszy układ. Różne są opinie. Środowisk nauczycielskich, pan pewnie wie, ze środowisk nauczycielskich czy tam edukacyjnych wypowiadają się jedni pozytywnie, drudzy negatywnie, więc ja, powiedzmy, niezwiązany bezpośrednio z tym, no też nie mam takiego jednoznacznego zdania, ale wydaje mi się, że ten model jest bardziej czytelny i dla uczniów, i dla rodziców, i myślę dla systemu edukacji
to
tak
na
samo.
Koniec, panie wojewodo, jeszcze o jednym bardzo konkretnym człowieku. Andrzej Sirowacki, lubuski bohater, który uratował kilka istnień ludzkich w niedawnym wypadku na A6, wyciągając ludzi z płonących samochodów. Proszę powiedzieć, daleka jest jego droga do obywatelstwa?
Jeśli chodzi o taki komentarz szybki może, no to zaprosiliśmy go do urzędu, wyróżniliśmy go odpowiednio i tak dalej, ponieważ jego postawa zasługuje na uznanie. Teoretycznie nie powinno to być jakieś wielkie bohaterstwo, tylko obowiązek każdego.
No on też tak mówi, że działał instynktownie, inaczej nie mógł.
A w praktyce bywa różnie.
On stara się o obywatelstwo.
Stara się o obywatelstwo i on jest z tego co wiem na etapie prawa pobytu, stara się o obywatelstwo. I on to obywatelstwo, myślę, że tu sobie tym czynem trochę przyspieszył, czy upewnił się w tym, że to obywatelstwo dostanie. No ale my jesteśmy urzędnikami i musimy pewne procedury prawne zachować. I tam, gdzie będzie możliwe przyspieszenie tej procedury, to oczywiście to zrobimy, ale nie możemy tak powiedzieć tylko dlatego, że uratował ludzi, to my pomijamy wszystkie procedury, dajemy mu obywatelstwo. No tak nie wolno robić.
Będziemy
nawet w takim przypadku.
Wracać do tej sprawy. Bardzo dziękuję. Gościem w studiu był Wojciech Perczak, wicewojewoda lubuski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.